tej chwili wydało mu się, że cała czujność i zaciekłość tych tysięcy istot ludzkich zwrócona jest ku niemu i czuł wobec nich zupełną niemoc, zupełną bezbronność. Był sam jeden. Nikt tędy nie przejdzie, pomyślał. Lecz posunął się jeszcze naprzód, bo ciągnęła go jakaś niepohamowana, bolesna ciekawość. Chciał bliżej spojrzeć na tę straszliwą potęgę. Nagle stanął. Las trzcin kończył się jakby nożem ucięty. Może też i wycięto je na szałasy. Dalej czysta fala czerwieniła się krwawo od przeglądających się w niej ognisk. Dwa wielkie i jasne płomienie paliły się tuż nad brzegami. Przy jednym stał Tatar na koniu, przy drugim molojec z długą spisą w ręku. Obaj patrzyli na siebie i na wodę. W dali widać było innych, tak samo stojących na straży i patrzących. Blaski płomieni rzucały jakoby ognisty most przez rzekę. Pod brzegami widać było szeregi małych ludek używanych do straży na stawie i rzece. Niepodobieństwo, mruknął Skrzetuski. I nagle chwyciła go rozpacz. Ani iść naprzód, ani się wracać. Oto doba ubiegła, jak tłuk się po blotach i bajorach, oddychał zgnilym powietrzem i mokł w wodzie na to tylko, by dotarszy do tych właśnie taborów, przez które przejść się podjął, poznać, że to jest niepodobieństwem. Lecz i powrót był niepodobieństwem. Rycerz wiedział, że może znajdzie dość sił, by wlec się naprzód. Nie znajdzie, by się cofać. W rozpaczy jego była zarazem głucha wściekłość. W pierwszej chwili chciał wyjść z wody, zdławić straż, potem rzucić się na tłumy i zginąć. Wiatr znowu zaszumiał dziwnym szeptem po trzcinach, przynosząc zarazem głos dzwonów ze zbaraża. Skrzetuski począł modlić się żarliwie i bił się w piersi i wzywał ratunku niebios z siłą i rozpaczliwą wiarą tonącego. On modlił się, a kosz i tabor huczały złowrogo, jakby w odpowiedzi na modlitwę. Czarne i czerwone od ognia postacie snuły się jak stada czartów po piekle. Straże stały nieruchomie. Rzeka płynęła krwawą wodą. Ognie pogaszą, gdy noc głucha nastanie, rzekł sobie Skrzetuski i czekał. Upłynęła jedna godzina i druga. Gwar zmniejszał się, ogniska istotnie poczęły zwolna przygasać, prócz dwóch strażniczych, które płonęły coraz silniej. Straże zmieniały się i widocznym było, że tak będą stać aż do rana. Skrzetuskiemu przeszło przez myśl, że może zdoła łatwiej w dzień się prześliznąć, lecz wnet rozstał się z tą myślą. W dzień brano wodę, pojono bydło, kąpano się, rzeka musiała być pełna ludzi. Nagle wzrok Skrzetuskiego padł na czółna. Po obu brzegach stało ich po kilkadziesiąt w szeregu, a ze strony tatarskiej sitowia dochodziły aż do pierwszych. Skrzetuski zanurzył się po szyję w wodę i począł posuwać się zwolna ku nim, mając oczy utkwione jak w tęcze w tatarskiego strażnika. Po upływie pół godziny był tuż, tuż pierwszej ludki. Plan jego był prosty. Zadarte tyły czółen wznosiły się nad wodę, tworząc nad nią rodzaj sklepienia, przez które głowa ludzka mogła się z łatwością przycisnąć. Jeżeli wszystkie czółna stały bokiem do boku tuż obok siebie, strażnik tatarski nie mógł zobaczyć przesuwającej się pod nimi głowy. Więcej niebezpieczny był kozacki, ale i ten mógł nie dojrzeć, bo pod czółnami mimo przeciwległego ognia panował mrok. Zresztą nie było innej drogi. Skrzetuski nie wahał się dłużej i wkrótce znalazł się pod tylami czółen. Las na czworakach, a raczej czołgał się, bo woda była płytka. Był tak blisko stojącego na brzegu Tatara, że słyszał parskanie jego konia. Zatrzymał się przez chwilę i słuchał. czółna na szczęście były zestosowane bokami. Oczy miał teraz utkwione w kozackiego strażnika, którego widział jak na dłoni. Ale ten patrzył w kosz tatarski. Rycerz minął z 15 czulen, gdy nagle usłyszał tuż nad brzegiem kroki i głosy ludzkie. Przyczaił się natychmiast i słuchał. W podróżach do Krymu nauczył się po tatarsku i teraz dreszcz przebiegł go po całym ciele, gdy usłyszał słowa rozkazu. Siadać i jechać! Skrzetuskiemu zrobiło się gorąco, chociaż był w wodzie. Jeżeli jadący siądą w to czółno, pod którym w tej chwili się ukrywał, to zginął. Jeżeli siądą w które ze stojących na przodzie, to także zginął, bo pozostanie puste, oświecone miejsce. Każda sekunda wydała mu się godziną. Wtem kroki zadudniły w deski. Tatarzy siedli w czwarte lub piąte czółno tuż za nim, zepchnęli je i poczęli płynąć w kierunku stawu. Lecz czynność ta zwróciła na czółna oczy kozackiego strażnika. Skrzetuski przez jakie pół godziny ani drgnął. Dopiero gdy straż zmieniono, począł posuwać się dalej. W ten sposób dotarł do końca czółen. Za ostatnim zaczynali się znów sitowia, a dalej trzciny. Dostawszy się do nich, rycerz zziajany, spotniały, padł na kolana i dziękował Bogu całym sercem. Posuwał się teraz nieco śmielej, korzystając ze wszystkich powiewów, które napełniały szumem brzegi. Od czasu do czasu oglądał się za siebie. Ognie strażnicze zaczęły się oddalać, przesłaniać, migotać, słabnąć. Smugi trzcin i sitowia stawały się coraz czarniejsze, gęstsze i szersze, bo brzegi były bagnistrze. Straże nie mogły stać blisko. Gwar obozowiska słabnął. Jakaś nadludzka siła skrzypiła członki rycerza. Darł się przez trzciny, kępy, zapadał w blota, topił się, płynął i podnosił się znowu. Nie śmiał jeszcze wyjść na brzeg, ale prawie czuł się już ocalony. Sam nie umiał sobie zdać sprawy, jak długo tak szedł, brnął, ale gdy znów obejrzał się, ognie strażnicze wydawały się jakby punkcikami świecące w dali. Po kilkuset krokach znikły zupełnie. Księżyc zeszedł. Naokoło była cisza. Wtem szum się ozwał większy i poważniejszy niż szum trzcin. Skrzetuski omal nie krzyknął z radości. Las był z obu stron rzeki. Wówczas skierował się ku brzegom i wychynął z trzcin. Bór sosnowy zaczynał się tuż za sitowiem i trzcinami. Zapach żywicy doszedł do jego nozdrzy. Gdzieniegdzie w czarnych głębiach świeciły jak srebro paprocie. Rycerz po raz drugi upadł na kolana i ziemię całował w modlitwie. Był ocalony. Potem zagłębił się w ciemność leśną, pytając samego siebie, dokąd ma iść, gdzie go zaprowadzą te lasy, gdzie jest król i wojsko. Droga nie była skończona, nie była łatwa, niebezpieczna, ale gdy pomyślał, że wydostał się ze zbaraża, że przekradł się przez straże, blota i tabory i półmilionowe blisko zastępy nieprzyjaciół, wtedy wydawało mu się, że wszystkie niebezpieczeństwa przeminęły, że ten bór to gościniec jasny, który poprowadzi go wprost do królewskiego majestatu. I szedł ten nędzarz zgłodniały, zziębnięty, mokry, uwalany we własnej krwi, w czerwonej rudzie i czarnym blocie, z radością w sercu, z nadzieją, że wkrótce inaczej, potężniej wróci do zbaraża. Już nie zostaniecie w głodzie i bez nadziei, myślał o druhach w zbarażu, bo króla sprowadzę. I cieszyło się to serce rycerskie bliskim ratunkiem dla księcia, dla regimentarzy, dla wojska. dla Wolodyjowskiego i Zagłoby i wszystkich tych bohaterów zamkniętych w zbaraskim okopie. Głębie leśne otwierały się przed nim i osłaniały go cieniem. We dworze Toporowskim, w bawialnej komnacie, siedziało wieczorem trzech panów zamkniętych na tajemnej rozmowie. Kilka świec jarzących paliło się na stole, pokrytym kartami przedstawiającymi okolice. Obok nich leżał wysoki kapelusz z czarnym piórem, perspektywa, szpada z perlową rękojeścią, na którą narzucona była koronkowa chustka i para losiowych rękawiczek. Za stolem, w wysokim, poręczastym krześle, siedział człowiek mający lat około 40, dość drobny i szczupły, ale silnie zbudowany. Twarz miał śniadą, żółtawą, zmęczoną. Czarne oczy i takąż szwedzką perukę z długimi lokami spadającymi na plecy i ramiona. Rzadki czarny wąs, zaczesany przy końcach ku górze, zdobił jego górną wargę. Dolna zaś wraz z brodą wystawała silnie naprzód, nadając całej fizjonomii charakterystyczne rysy lwiej odwagi, dumy i uporu. Nie była to twarz piękna, ale wysoce niepospolita. Wyraz zmysłowy, oznaczający skłonność do uciech, łączył się w niej w dziwny sposób z pewną senną martwotą i chłodem. Oczy były jakby przygasłe, ale odgadywały się łatwo, że w chwili uniesienia, wesołości lub gniewu mogło rzucać błyskawice, które nie każdy wzrok zdołałby wytrzymać. Jednocześnie zaś malowała się w nich dobroć i łagodność. Czarny ubiór, złożony z atlasowego kaftana i koronkowej kryzy, spod której wyglądał złoty łańcuch, podnosił dystynkcję tej niezwykłej postaci. W ogóle mimo smutku i trosk widocznych w licu i postawie, było w niej coś majestatycznego. Jakoż był to sam król Jan Kazimierz Waza, niespełna od roku następca po bracie Władysławie. Nieco za nim w płócieniu siedział Hieronim Radziejowski, starosta lomżyński, człowiek niski, gruby, rumiany, z tłustą i bezszczelną twarzą dworaka, a naprzeciwko za stolem trzeci pan, wsparty na lokciu, patrzył w karty przedstawiające okolice, podnosząc od czasu do czasu wzrok na króla. Oblicze jego miało w sobie mniej majestatu, ale prawie więcej jeszcze urzędowej godności niż królewskie. Była to poorana troskami i myślą, chłodna i rozumna twarz męża stanu, której surowość nie psuła nadzwyczajnej piękności. Oczy miał błękitne, przenikliwe, cerę miał mimo wieku delikatną, polski wspaniały strój, szwedzka strzyżona broda i wysoki chochul nad czołem dodawały jeszcze jego regularnym, jakby z kamienia wykutym rysom, senatorskiej powagi. Był to Jerzy Ossoliński, kanclerz koronny i książę rzymskiego państwa, mówca i dyplomata, podziwiany przez dwory europejskie, sławny przeciwnik Jeremiego Wiśniewickiego. Nadzwyczajne jego zdolności wcześnie zwróciły nań uwagę poprzednich panowań i wcześnie wyniosły go do najwyższych urzędów, na mocy których sterował całą nawą państwową, w obecnej chwili bliską ostatecznego rozbicia. A jednak kanclerz był jakby stworzony na sternika takiej nawy. Pracowity, wytrwały, rozumny, patrzący w dalszą przyszłość, obrachowywujący na długie lata, wiódłby każde inne państwo, z wyjątkiem Rzeczypospolitej, do bezpiecznej przystani pewną i spokojną ręką. Każdemu innemu zapewniłby siłę wewnętrzną i długie lata potęgi. Gdyby tylko był samowładnym ministrem takiego na przykład monarchy jak król francuski lub hiszpański. Wychowany poza granicami kraju, wpatrzony w obce wzory, mimo całej wrodzonej bystrości i rozumu, mimo długoletniej praktyki, nie mógł przywyknąć do bezsilności rządów Rzeczypospolitej i nie nauczył się z nią przez całe życie rachować, chociaż to była skala, o którą rozbiły się wszystkie jego plany, zamiary, usiłowania, choć z jej przyczyny teraz już widział w przyszłości przepaść i ruinę. A później umierał z rozpaczą w sercu. Był to genialny teoretyk, który nie umiał być genialnym praktykiem i wpadł w koło błędne bez wyjścia. Wpatrzony w jakąś myśl, mającą wydać owoce w przyszłości, szedł ku niej z uporem fanatyka, nie bacząc, że ta myśl, w teorii zbawienna, może wobec istniejącego stanu rzeczy wydać w praktyce straszliwe klęski. Chcąc wzmocnić rząd i państwo, rozpętał straszliwy żywioł kozacki, nie przewidziawszy, że burza zwróci się nie tylko przeciw szlachcie, magnackim latyfundiom, nadużyciom, swawoli szlacheckiej, ale przeciw najrdzenniejszym interesom samego państwa.